Moim gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, larum grają naprawdę wszyscy na jedynki do Parlamentu Europejskiego. Pan zostaje we Wrocławiu, w Polsce?
W Senacie.
No w Senacie, no ale jednak.
No ale przyzna pan redaktor, że 15 października obchodziliśmy ważne wybory zwycięskie dla Koalicji Demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej. I to parę miesięcy temu. Nikt z senatorów nie wybiera się do Parlamentu Europejskiego, też z tego powodu, że konieczne byłyby uzupełniające wybory.
Ale więc posłowie i ministrowie, no tutaj naprawdę.
Posłowie, głównie posłowie, także kilku ministrów. Chodzi o dobrą reprezentację, ale wszystko jest przed nami.
Bartłomiej także Sienkiewicz powiedział, że chodzi o to, żeby byli umięśnieni. Bo potrzebuje umięśnionych polityczek i polityków.
Żeby byli twardzi, skuteczni. Dzisiaj mówił o tym przewodniczący premier Tusk. Ważne wybory, bo w niełatwym czasie, bo ten maraton wyborczy odczuwamy.
Ale chciał pan w ogóle startować? No pan jest też twardym zawodnikiem, doświadczonym. Walczył pan z Donaldem Tuskiem wiele razy.
Nie, no walczyłem z PiS-em przede wszystkim.
Ale chodzi mi o to, że razem z Donaldem Tuskiem.
Razem z Donaldem Tuskiem z PiS-em.
Ale z Donaldem Tuskiem też się panu zdarzało.
Ja bym powiedział tak. To są ważne wybory. Ja rzeczywiście po 26 latach w Sejmie jestem czwarty miesiąc w Senacie i mam parę rzeczy do zrobienia, co prowadzę. Natomiast nie wiem, nie przesądzę. Być może w następnej kadencji skuszę się i przyjmę ofertę kandydowania do Europarlamentu.
A miał pan taką ofertę i ją odrzucił?
Nie, rozmawialiśmy.
Bo pan skusił.
Rozmawialiśmy o różnych wariantach, o różnych scenariuszach. Dzisiaj jestem w Senacie, jestem dumny, że mogę tworzyć Koalicję Obywatelską, która jest częścią Koalicji Demokratycznej 15 października.
Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że po prostu senatorów nie brali.
Senatorowie nie byli w opcji z tego powodu, że zbyt krótki czas po wyborach wskazywałby konieczność, czy wymuszałby konieczność uzupełniających wyborów. To nigdy nie jest dobre, bo widzimy, jak z tą frekwencją jest dzisiaj. Słabsza, bardzo świetna frekwencja 15 października, przeciętna w pierwszej turze wyborów samorządowych, słaba w wyborach samorządowych, a za miesiąc następne wybory.
Więc stąd tak wielkie słowa Donalda Tuska, który mówi, to są najważniejsze wybory w historii Polski.
Mówił, ale też miał dystans do tego kalendarza trudnego. Mówił o tym trudnym kalendarzu. Kwestia mobilizacji. My chcemy, przekonywujemy, że frekwencja wybory są ważne, bo sytuacja bezpieczeństwa Europy, całego kontynentu, obecność sensownej ekipy poważnych, dobrych polityków, odpowiedzialnych polityków za wspólnotę europejską tam w Brukseli, w Strasburgu będzie kluczowa.
No dlatego tak, ale w sprawie wojny, bo pan premier dużo mówił o wojnie, o tym, że jest wojna, że nam grozi i tak dalej, ale w sprawie wojny polscy politycy i z PiS-u, i z Platformy w dużej mierze mówią jednym głosem.
Tak, ale przyzna pan, szczególnie Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe stanowią, to też będzie ważne, w jakiej części o sile IPP Europejskiej Partii Ludowej.
Ale Polska 2050 już nie.
Będzie w Ryniu w innej grupie, która być może weźmie udział w koalicji, ale chodzi o to, że dzisiaj dobra pozycja Polski po 15 października, po wygraniu przez nas wyborów, potrzebuje politycznego skeszowania, tak bym powiedział. My musimy politykę polską i polską wprowadzić na pierwszą linię tworzenia polityki europejskiej i uważam, że to jest możliwe i te wybory temu będą służyć, bo przypomnę, przecież po tych wyborach będzie ustawianie Komisji Europejskiej, tych najważniejszych funkcji szefa dyplomacji europejskiej, szefa parlamentu.
Radosław Sikorski?
To jest kwestia otwarta, ale uważam, że i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo mam sporo spotkań z politykami europejskimi. Naprawdę Polska ma dobry czas po tych wyborach i wydaje mi się, że musimy zająć jak najwięcej dobrej, ważnej przestrzeni w polityce europejskiej. Do tego służyć będą wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wspomniał pan o tym, że panie senatorze, że musicie walczyć o frekwencję. Naprawdę służy frekwencji wysyłanie po kilku miesiącach posłów, którzy się do czegoś zobowiązali, do Parlamentu Europejskiego, ministrów, którzy się do czegoś zobowiązali, do Parlamentu Europejskiego?
Tylko z drugiej strony mówi pan, że nie ma senatorów, nie ma dobrych wariantów, nie ma takich partii politycznych, takich ugrupowań, które mogą dysponować, nie wiem, kilkuset politykami, którzy poradzą sobie w każdych wyborach.
Myślę, że nie ja mówię. Profesor Antoni Dudek mówi, to jest kompletnie niepoważne, klasyczny przykład psucia standardów politycznych i mówi to o tym, że ministrowie tego rządu po kilku miesiącach zobowiązali się do czegoś, i odchodzą.
Tylko, czyli w związku z tym, że jeżeli zrealizowali oczekiwania premiera, to mają prawo odejść i tu nikt,
panie senatorze,
minister, komentatorów politycznych nie będzie decydował zamiast premiera, jak widzi swój rząd.
Minister
i swoich
Sienkiewicz
ministrów.
Miał przygotować ustawę medialną. Zdaje się, że nie ma ustawy medialnej.
Ale jest skuteczne, znaczy akurat minister Sienkiewicz popisał się skutecznością, jeśli chodzi o przejmowanie, o odbieranie mediów publicznych.
Ale obiecał, że będzie ustawa medialna i nie ma jej.
Ale zostawia projekt, no jest cztery miesiące po wyborach. No, ja nie sądzę, to jest...
Kilka dni temu słyszeliśmy, że ten projekt jest jeszcze w powijakach, ostrożnie, nie ma go ani w parlamencie, ani nigdzie.
Poczekamy, ale jest pewnie w opracowaniu...
Jest telewizja polska w upadłości, w stanie...
Więc... No, ale są przejęte, jest odebrane, PiS-owi udało się odebrać media publiczne i to jest duża zasługa, ogromna zasługa ministra Sienkiewicza.
Rozumiem, że to jest główna jego zasługa na tym etapie, ale zostawmy za chwilę do ministrów.
Nie główna, ale to też jest robienie porządku w kulturze i jej odpartynianie. Akurat Sienkiewicz się tym zajmował. Ma sensownych zastępców, dobry zespół zbudował, który zarządza ministerstwem.
Może spokojnie odejść.
I spokojnie może podjąć inne wyzwania.
Że Parlament Europejski jest cmentarzyskiem politycznych słoni i sam zostanie słoniem?
Kto tak powiedział?
No, minister Sienkiewicz.
Nie, no,
trzy tygodnie temu.
Politycznym słoniem.
Cmentarzysko politycznych słoni jest, no więc się pytam, no taki skuteczny polityk i zostanie politycznym słoniem i cmentarzyskiem, ale
to cmentarzysko, jest proces, to jest proces.
Na cmentarzysku, panie senatorze, no, słonie to, nie chodzą.
Ja już nie będę, dzisiaj Sienkiewicz jest bohaterem naszej rozmowy, bohaterem wyborów, jednogłośnego wyboru Rady Krajowej, którym wskazał go na pierwsze miejsce na liście w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim. Jest człowiekiem, rozmawiałem z nim po Radzie Krajowej. Wygląda na człowieka szczęśliwego, który podejmuje nowe wyzwania, więc serdecznie go teraz pozdrawiam.
To jest rozumiem, niesamowite wyzwanie, że idzie na cmentarzysko.
Nie, no, ja nie będę cytował i tłumaczył jego wyrwanych, jak znam panie
ale
redaktorze,
ja...
wiem, że pan potrafi wyciągnąć coś z kontekstu to jest... i wydaje mi się, że to tak jest. Mogę powiedzieć, Sienkiewicz będzie ważnym elementem klubu
na koniec,
parlamentarnego
IPP. Na chwilę temat wrócimy oczywiście do wyborów europejskich. Natomiast no, trudniej zapytać o podpisanie przez Joe Bidena ustawy o pomocy dla Izraela, Ukrainy i Tajwanu. To rozumiem jest dobra dla nas, dla Polski informacja.
Bardzo dobra. Bardzo dobra i oczekiwana. Tutaj też mieliśmy, wszyscy lobbowaliśmy i budowaliśmy takie przekonanie na każdym z możliwych poziomów, że to jest po prostu potrzebne, niezbędne i cieszę się, że to się stało, bo no zdarzyło się, widzieliśmy to razem w ostatnich dniach, zmiana przez speaker Mike Johnson zmienił zdanie, te informacje przyniesione przez CIA, przez służby amerykańskie były bardzo poważne i sytuacja na froncie dzisiaj jest też no, zła.
Oto kto wpłynął na te decyzje, to za chwilę jeszcze będę się o to pytał. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Mówi pan CIA, a może to jest wspaniały wpływ. Takie sugestie się pojawiły nawet w Die Welt. Spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z byłym prezydentem, być może przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.
Każde wsparcie miało sens tej idei. To nie było oczywiste. Przez tygodnie bardzo dużo czasu nam wszystkim zajmowało, żeby skutecznie przekonać republikanów na poziomie i Izby Reprezentantów i Senatu. Nie mówiąc już o wypowiedziach prezydenta Trumpa, które były no dosyć...
Takie, jakie były.
No właśnie. Jednoznaczne i bardzo nieprzychylne sprawie i wsparciu dla Europy i dla Ukrainy. I teraz, jeżeli ta rozmowa, obecność prezydenta Dudy, ich obecność i lobbying, który był wykonywany przez wszystkich polskich polityków, bo bardzo nam na tym zależało, dał sens, to tylko dobrze. Znaczy, w takich sprawach trzeba działać razem, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo.
No to może po prostu trzeba powiedzieć, że będziecie obsługiwać jako Koalicja Obywatelska i jako PiS różne strony sceny politycznej i w Europie, no i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.
To ma sens, jeżeli to jest komplementarne, jakoś zorganizowane, dotyczące bezpieczeństwa. To nie jest łatwe, dlatego że dużo mam wrażenie, że że z PiS-em jest to bardzo trudne lub niemożliwe. Skoordynowanie takich
działań.
No, ale
z prezydentem jest
możliwe. Ale z prezydentem jest to dużo lepiej. Mówię to specjalnie i celowo. Wydaje mi się, że ta więź i czy ta możliwość rozmowy między premierem i prezydentem, prezydentem i premierem daje szansę na to, żeby przynajmniej uwspólnić stanowiska w tych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Nie mam takiego wrażenia, że tak samo można powiedzieć o relacjach między PiS-em a Koalicją Obywatelską. Tu jest ciągle, są ciągle jakieś pretensje, ciągle są...
wzajemne, panie senatorze.
Nie, ale mówię na przykład o kwestiach zakupów, że trudno w ogóle rozmawiać o tych zobowiązaniach, które zostały podjęte bez emocji, nadmiernych emocji ze strony przed ministra Błaszczaka, co mnie dziwi, bo tu akurat rzeczywistość jest bardzo taka aktywna i wszystko szybko się zmienia, więc trzeba po prostu dobrze reagować. My mamy naprawdę ogromne zobowiązania już podjęte w budżecie, w tych umowach. Wydajemy ponad 4% PKB, więc my musimy naprawdę robić te rzeczy nie w charakterze, jakby w horyzoncie tygodni, miesięcy, ale lat czy kadencji, tak? My musimy bardzo dobrze nad tym wszystkim panować i nad tym pracować. I to nie jest kwestia tego, kto jest dzisiaj, tworzy koalicję rządową, a kto jest w opozycji, tylko to trzeba robić, próbować to robić ponad podziałami. Nie sądzę, żeby to się udawało.
Wróćmy do PiS-u i do rozliczeń. Miały być rozliczenia, a to nagle Dariusz Joński, jeden z głównych śledczych, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych, wyjeżdża do Brukseli, to już nie trzeba się rozliczać, już nie jest takie ważne.
Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do...
Poseł Szczerba zresztą również.
Do tego, o czym mówi pan redaktor, bo to znaczy, że pan już uważa, że Joński wygrywa wybory w Łodzi. Na pewno się ucieszy, jak nas słyszy teraz. To
ma dobrą pozycję, jedynka w Łodzi. Panie senatorze, ja oczywiście...
Ale zostaje Szczerba, poseł Szczerba, jak pan powiedział.
Poseł Szczerba też wyjeżdża.
Na pewno sobie... No nie, on jest piąty, to już chyba tak łatwo mi
no
nie
dobrze,
będzie.
No dobrze, ale będziemy teraz, przepraszam, kampanię przed parlamentem.
Ale robią dobrą robotę w komisjach, ale naprawdę. Posłowie kandydują źle, ministrowie jeszcze gorzej, senatorowie nie kandydują, no fatalnie.
Nie,
co wy robicie?
Ale nie, ja z szacunkiem patrzę, no zdecydował się pan zostać.
A może byśmy...
Fantastycznie.
Ja dla sprawy, ale... dla wyborców, dla Wrocławia wszystko, panie redaktorze. A że pan mnie zapytał, a co z Obajtek będzie robił w Parlamencie Europejskim?
Ale...
A co z Kurskim?
Panie senatorze,
a co
ale
z Wąsikiem i z Kamińskim? Dlaczego?
Koalicji Obywatelskiej o ale PiS. Ale... Pytam się...
Ale się przygotowałem na odpowiedzi w tych sprawach.
Ja ale ja przykro mi, no nie ustalał pan ze mną tych pytań, więc nie. Pozwoli pan, że ja zostanę
tak,
przy swoich.
Wolne
więc
radzie.
Jednak pytanie o to, bo to jest istotne pytanie. Przygotuje Joński raport, zdąży, czy sobie pojedzie, jeżeli wygra oczywiście,
musi.
Czy sobie pojedzie?
Musi zamknąć to przed 9 czerwca. Wiem, że ostatnie przesłuchanie miesiące temu, jak zaczynała komisja, wiem, że to ostatnie przesłuchania, zresztą prezesa Kaczyńskiego, notabene było sytuowane w maju, czyli to jakby... nie wyklucza jego kandydowania i prowadzenia później końca kampanii wyborczej, więc to jest jego zobowiązanie i na pewno to było częścią, elementem porozumienia. Musi zakończyć raport i go przedstawić i zamknąć funkcjonowanie komisji, to oczywiste.
A jeżeli nie, to będzie znaczyło, że nie potraktował poważnie
swoich
wyborców.
Nie, ale musi
wyborców.
To zrobić. To nie, znaczy on
musi,
jest dzisiaj panem sytuacji. On ma... On prowadzi komisję, on wziął odpowiedzialność, będzie kandydował. Po zamknięciu na pewno zdąży zamknąć pracę komisji, którą prowadzi. Na tym polega elementarna odpowiedzialność. Nikt nie ucieka, nikt się nie uchyla przed zobowiązaniami. Po prostu taki przyszedł czas, że część podjęła wyzwanie kandydowania.
Jak ci panu podobało pytanie, wczorajsze pytanie, słynne już na całą Polskę pytanie Dariusza Jańskiego o stan trzeźwości ministra Kamińskiego?
No ja tylko ten cytat... Przywołanie tego, o czym mówił poseł Wypij, było bardzo takie jednoznaczne.
Ale nie było w słowach Wypija sugestii, że on był pod wpływem jakichś środków.
No było. Było, że krzyczał, że podnosił głos,
tak,
że
krzyczał,
obrażał.
Tak, ale może był zdenerwowany. Może był z cholerykiem.
Więc chciał doprecyzować poseł Joński.
I pan uważa, że to jest w porządku. Nie ma w tym nic, bo politycy PiS-u mówią dokładnie przeciwnie.
Wie pan, o zdradzieckich mordach słyszałem, jak krzyczał do nas Kaczyński i większość powiedziała, no nie, to emocje, to są tylko emocje, ale znacie pan, Kaczyńskiego, jak się zachowuje.
Ale Jarosława Kaczyńskiego pan nie
krzyczał do nas, do mnie też krzyczał, ale z 4 metrów, z trybuny sejmowej i wszyscy mówili, no nie, no tak, a komisja
nie oskarża, dała naganę. Rozumiem, że nie oskarża pan prezesa Kaczyńskiego o to, że był wtedy pod wpływem jakichś
środków. Nie, wprost przeciwnie. Był absolutnie Nie, absolutnie no wiedział, co chce powiedzieć i wiedział, co myśli opozycji.
Dlaczego pan zakłada, że minister Kamiński mógł być pod wpływem...
Ale nie, no chciał doprecyzować, ponieważ było bardzo poważne oskarżenie w słowach świadka. To oskarżenie było złożone pod przysięgą. Więc prawem tego, który pyta, jest doprecyzowanie wiedzy odnośnie tego stanu. Czy to wynikało z emocji, czy z jakichś innych
aktywności. Rozumiem, czyli nie ma pan tego problemu. A minister Kierwiński będzie teraz ścigał ministrów Kamińskiego i Wąsika w Parlamencie Europejskim?
No dlaczego on ścigać?
No tak powiedział premier Donald Tusk, że jak wyślę PiS, to przepraszam, no panie senatorze, tak, no dlaczego?
Ja myślałem, że prokuratura będzie się tym zajmować, bo...
ja też tak myślałem, ale przepraszam, premier Donald Tusk powiedział.
Będzie ich, będzie także, nie wiem, czy oni zostaną wybrani, nie wiem, jakie zostaną miejsce. Kierwiński prowadzi listę w Warszawie, więc tak idąc logiką pana redaktora, ma ogromne szanse zdobyć mandat. Nie w tym sensie, że jest jedynką.
Ale ja się pytam o to, ja też zakładam,
jak będzie ścigał, proszę zaprosić Kierwińskiego, na pewno chętnie o tym opowiem.
Nie, ale ja pytam się, bo Donald Tusk tak powiedział. Wąsik i Kamiński szukają w Europarlamencie złudnego bezpieczeństwa. My wysyłamy za nimi Kierwińskiego. Co za nimi będzie robił Kierwiński w Europarlamencie?
Będzie informował, będzie pracował, może będą pracować.
Ale śledził ich będzie?
Nie, raczej będzie tłumaczył, co robili przez 8 lat w
Komu będzie
Polsce.
Tłumaczył? W Europarlamencie?
Tak, no w Komisji
A to ktoś inny niż Kierwiński nie mógłby tego zrobić?
Dlaczego? No przecież...
Bo to jest minister spraw wewnętrznych i administracji.
No ale to tak bywa, że ministrowie są czasami całą kadencję, czasami odchodzą. Dzisiaj uważał premier Tusk, że wyzwaniem dla Marcina Kierwińskiego jest podjęcie wyborów, stanięcie w szranki wyborcze do Parlamentu Europejskiego i zasiadanie w Parlamencie Europejskim. I to jest decyzja potwierdzona przez Radę Krajową.
A kto go zastąpi? Wiadomo już?
Myślę, że na dzisiaj to wszystko jest tylko polega na zbudowaniu dobrej reprezentacji, która pójdzie po zwycięstwo w tych wyborach.
Nie, ale to mówimy o Parlamencie Europejskim.
Następne wszystko, co będzie później, to będzie komunikował premier Tusk.
A może panie senatorze, może pan już był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Byłem. Ma pan doświadczenie.
No byłem parę lat temu już, tak. No ale jestem w Senacie. Zobaczymy wszystko.
No ale minister Bodnar też jest w Senacie i jest ministrem.
Tak, to jest prawda. No to minister Sprawiedliwości.
No to tym bardziej.
Ale jest po raz pierwszy, to jest dla niego, jestem zresztą bardzo dobrym ministrem. Pozdrawiam serdecznie.
Ale nie byłby pan zainteresowany? Czy też nie ma pan takiej propozycji?
Nie mam, na razie nikt nie ma propozycji, bo 2 godziny temu przyjęliśmy...
No tak, ale minister Sienkiewicz już się podał do dymisji. Tu pochwalę, to jest akurat bardzo dobra decyzja. Tak,
tak
powinno
być. Pierwsza dymisja w rządzie...
I Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne, bo ministrowie nie będą łączyć tego
z kampanią wyborczą. Tak. To akurat tu pan redaktor...
Tak, chwalę.
Chwalę. Z tymi wymaganiami, które podnosi za każdym razem, musi pan pochwalić.
Ale prawda? Chwalę, oczywiście. Dlatego się pytam, kto będzie nowymi ministrami, bo rozumiem, że nie będziemy czekać na nich, aż się skończą wybory. No ktoś zrezygnował, jak nie wygra, to oczywiście.
Ale to oczywiste. To akurat tak mi się wydaje, tak jak mi mówi moje doświadczenie polityczne, weekend ten majowy jest dobrym czasem, żeby o takich rzeczach myśleć i takie decyzje przygotowywać i podejmować.
Po prostu będą politycy się rozjadą, będą przy tych...
Zawsze jest taki dobry czas dystansu, żeby
rozmawiać.
Ja myślę, że to jest dobry czas.
Może ktoś do Wrocławia przyjedzie?
Ja pojadę do Wrocławia.
Ale do pana o tym mówię.
Nie słyszałem, jeszcze się z nikim nie mówiłem.
Czyli jednak nie. Dobrze, no ale ma pan jakichś kandydatów? Czy Platforma, koalicja ma jakichś kandydatów na te stanowiska? Bo to są ważne stanowiska dla Polski.
Tak, ale trzeba to zrobić wspólnie z liderami innych ugrupowań Koalicji Demokratycznej, dlatego że oni tam niektórzy, wydaje mi się, że niektórzy ministrowie z innych partii koalicji będą też kandydować i też z wysokich miejsc i też...
Czyli to będzie bardzo głęboka rekonstrukcja
więc
rządu.
Wtedy być może będzie tak, no, że jeżeli jest taka zasada, że są dymisje, że wchodzą ministrowie w kampanię wyborczą po złożeniu dymisji, to uważam, że to będzie obowiązywać wszystkich tych, którzy startują w tych wyborach. No więc to będzie wymagać bardzo głębokiej rekonstrukcji nowych wskazań. To jest poważna operacja.
Czy rozumiem, że wszyscy teraz rzucacie się, żeby ratować Unię Europejską? Rzeczywiście pana zdaniem PiS i Konfederacja, to znowu cytat, kryptocytat, żeby pan mi nie zarzucał, że ja tutaj coś manipuluję, ale taka była sugestia premiera Donalda Tuska, który mówił, tak, Konfederacja z PiS-em chcą rozwalać Unię. Pan się z tym zgadza? Trzeba ją ratować przed tymi strasznymi...
No ale to niedawno powiedziała jedna z posłanek, że idzie po to do Parlamentu
Europejskiego. U nas w RMF-ie to kandydatka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji. Ale dzisiaj Krzysztof Bosak, panie senatorze, powiedział
że on nie idzie, że on nie idzie i nie będzie rozwodu.
Oni wcale nie chcą wychodzenia z Unii. Znaczy ja się cytuję posła i wicemarszałka Bosaka.
Ale to trzeba decydować. Ale ona to słyszałam z państwa stacji. Państwa stacji mówiła, że ona idzie po to, żeby rozwalić Unię Europejską, żeby Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej.
Ona mówiła, czy może Anna być Bryłka jeszcze, mówiła, że żeby wyprowadzić
czy może
Polskę.
Być jeszcze bardziej precyzyjny komunikat, panie redaktorze, dla pana, że to Konfederacja właśnie po to idzie?
No, tak, ale panie senatorze, pan przecież doskonale wie, że Anna Bryłka ma trochę mniej do powiedzenia w Konfederacji niż na przykład Krzysztof Bosak.
Ale jeżeli wejdzie do Parlamentu Europejskiego, to tym będzie się zajmować.
Tym bym się specjalnie nie przejmował. Myślę, że nie,
no dobrze,
ma,
ale
nie ma wielkich szans. No dobrze, ale to Konfederacja to Konfederacja. Konfederacja jest partią ewidentnie, nazwijmy ją eurosceptyczną, albo nawet euronegacjonistyczną. Ale PiS akurat taką partią wprost przynajmniej nie był.
Wprost nie jest, ale jest antyeuropejski. Cały czas mu wspólnota europejska nie odpowiada. Jest głęboko mówił, że w tej formule Unia Europejska się nie sprawdza i podważa.
Politycy lewicy zachodni też mówią, w tej formule się nie sprawdza, trzeba ją zmieniać,
ale Farage,
reformować.
I Farage też mówił, i ci, którzy przygotowali razem z,
tak,
z wywiadem
rosyjskim. Ale Farage od
rosyjski.
Początku mówił, że chce wyprowadzić, chce Brexitu.
I udało się.
PiS-owcy nie mówią, PiS nie mówi, że chce Brexitu.
No, przepraszam.
Czy ale polexitu.
Polexitu mówili wiele razy, że w takiej formule obecność w Unii Europejskiej jest nie do zaakceptowania. Przecież pamięta pan dobrze, w każdej kampanii wyborczej to mówili głośniej lub ciszej, ale mówili. To jest PiS dzisiaj, jest partią głęboko antyeuropejską, antywspólnotową w tej formule. I proszę zapytać w Europie polityków europejskich, co myślą o tych 8 lat i o polityce PiS.
Mamy tych, polityków,
ale tego
którzy będą chwalić.
Tych, którzy tworzą...
Premier Meloni jest zachwycona.
PiS-em? Nie słyszałem.
Przynajmniej była.
No właśnie, może raczej. Czas przeszły dokonany. To, co dzisiaj politycy europejscy mówią o 8 latach i o naszym zwycięstwie 15 października, jest jednoznaczne. Europa chce silnej polskiej reprezentacji, silnej Polski, która prowadzi sensowną, wspólnotową,
panie ministrze, Paweł Kowal może by został ministrem kultury?
Że?
Paweł Kowal ministrem kultury? To jest dobra kandydatura?
No nie wiem, jest wskazany jako pełnomocnik do odbudowy Ukrainy, więc nie wiem, czy to jest... Jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych.
Nie przesadzajmy, no, rekonstrukcja jest głęboka, no, ludzie zmieniają miejsca, jedni jadą do Brukseli, drudzy zajmują się czymś nowym.
Będzie premier Tusk komunikował wszystkich kandydatów na wszystkie miejsca.
To ostatnie krótkie pytanie, żeby nie było, że nie zadałem tego pytania, o które pan prosił. Jak pan ocenia Jacka Kurskiego? Słabe miejsce dostał, ale też Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na listach PiS-u. I Daniela Obajtka jeszcze.
No tak, to jest, nie wiem, czy to jest ucieczka, czy to jest nagroda. Aż sam się dziwię, że to... pamiętam polityków PiS-u jeszcze wtedy i później Solidarnej Polski, którzy jeździli do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli w poniedziałek rano, potem wracali, byli we wtorek tutaj i robili politykę krajową. Więc teraz się zastanawiam, czy oni uciekają tej polityki krajowej, czy są nagrodzeni, czy idą po prostu wypracować
emeryturę.
Ale nawet
jeśli uciekają, to przypominam, minister Kierwiński będzie ich ścigał.
Będzie na straży i będzie czuwał.
Zawsze.
Tak jest.
Jak Ormo.
Także nie wiem jak, znaczy na pewno...
Na pewno nie jak Ormo.
Na pewno będzie dobrym eurodeputowanym, czego mu serdecznie życzę.
Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.